Szlachetne zdrowie.
Dziś w audycji Szlachetne zdrowie mówimy o stomatodiabetologii, czyli zależności cukrzycy od stanu jamy ustnej. Jaka ona jest, to dopiero za chwilę spróbujemy się dowiedzieć. Chorzy na cukrzycę mają średnio o 1/3 mniej zębów od osób zdrowych. Tak wynika z badania przeprowadzonego na 4000 osób w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dlaczego tak jest, pani profesor?
Och, na te wyniki składają się, wydaje mi się, bardzo różne czynniki. Przede wszystkim musimy sobie rozważyć, w jaki sposób prowadzone są badania naukowe. Jeżeli mamy tego typu dane, to są dane na dosyć dużej populacji, gdzie wykonano badanie stomatologiczne u osób, u których była zdiagnozowana cukrzyca. Mamy takie wyniki, jakie właśnie mamy, czyli stwierdzamy fakt, że pacjenci mają znacznie mniejszą liczbę zębów niż porównywalne osoby bez cukrzycy. Pamiętajmy jeszcze tylko o jednej rzeczy, że ludzie z cukrzycą to są ludzie dorośli, którzy cierpią na to schorzenie przez 10, 20 albo więcej lat. Leczenie cukrzycy właśnie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu było to kompletnie inne leczenie, kompletnie inna terapia niż mamy tą aktualnie. Więc i zarówno poziom cukru we krwi był może mniej kontrolowany, inne były leki, nie były tak doskonałe jak teraz. No i przede wszystkim była inna świadomość pacjentów, którzy nie do końca też rozumieli problem cukrzycy, nie do końca starali się trzymać reżim, jeżeli chodzi o chorobę podstawową, czyli o kontrolę cukru, jak również nie zdawali sobie sprawy z tego, że cukrzyca może mieć wpływ na stan organizmu, na stan innych narządów, w tym na stan jamy ustnej, przede wszystkim na stan zębów i na stan tkanek przyzębia, więc tych tkanek, które otaczają zęby. W związku z czym nie mieli też tej świadomości, że w przypadku rozpoznanej cukrzycy należy bardziej zwracać uwagę na zdrowie jamy ustnej i przede wszystkim bardziej reżimowo podchodzić do higieny jamy ustnej, bo korelacja między złym stanem higieny jamy ustnej a obecnością cukrzycy i jeszcze to cukrzycy przede wszystkim właśnie cukrzycy niewyrównanej, czyli nie do końca idealnie leczonej, jest to dosyć duży problem, który czyli przez lata będzie generował właśnie możliwość szybszej utraty uzębienia.
Czyli tym głównym problemem to jest nie sam fakt, że jest stwierdzona cukrzyca, tylko chodzi o niewyrównaną cukrzycę.
Tak, tak. Cukrzyca, która jest rozpoznana wcześniej, no oczywiście w zależności od tego, jaka jest to cukrzyca. Czy jest to cukrzyca typu pierwszego, czyli ta cukrzyca, która występuje u młodszych ludzi, czy też cukrzyca drugiego typu, a więc występująca już u tych dorosłych ludzi w okolicach 40 roku życia, plus minus rozpoznawana. Ale niezależnie od tego, czy jest to pierwszy, czy drugi typ cukrzycy, istotna jest sprawa następująca, mianowicie czas rozpoznania tej choroby, a więc możliwość prowadzenia leczenia i to leczenia właśnie skutecznego, które ma na celu absolutną kontrolę stężenia cukru we krwi. I jeżeli mamy rzeczywiście cukrzycę kontrolowaną, to już wiele lat temu, już w badaniach, które były wykonane, nie wiem, około 20 lat temu na Zachodzie, udowodniono, że ludzie, którzy mają wyrównaną cukrzycę, nie są specjalnie narażeni bardziej na rozwój chorób przyzębia niż ci, którzy są ludźmi zdrowymi, a więc nie mają zdiagnozowanej cukrzycy. Więc pojawia się tutaj problem cukrzycy niekontrolowanej. I ta cukrzyca zdecydowanie trwająca przez lata będzie generowała komplikacje, które są komplikacjami ogólnowielonarządowymi, w tym jama ustna jest tym jednym z narządów, gdzie one się mogą objawiać.
No ale mówi się nawet o tym, że jest w Polsce około chyba 3 milionów ludzi, którzy chorują na cukrzycę, z czego 1 milion to w ogóle jest nieświadomy tego faktu. I efekt jest taki, że tu najprawdopodobniej mówimy o osobach, które w ogóle nie wiedzą, że mają cukrzycę. Ta cukrzyca postępuje, dokonuje różnego rodzaju spustoszenia i w ten sposób nieleczona to jest ta właśnie niewyrównana cukrzyca, czyli ta, w której glikemia ujawnia się na przykład bardzo mocno przy wizycie u stomatologa, czy też w różnych stresujących sytuacjach, skacze to bardzo wysoko i to jest ten problem. I to się bezpośrednio łączy właśnie ze stanem zdrowia jamy ustnej. A jak wygląda taka jama ustna, jeżeli weźmiemy człowieka, który nie wie, że ma cukrzycę, a ją ma? Czy pani spotkała się w swojej praktyce?
przyznam się szczerze, że dawno się nie spotkałam z takim pacjentem, u którego podejrzewałabym cukrzycę, nierozpoznaną cukrzycę, gdyż no, dziękować Bogu już mamy troszeczkę inny poziom świadomości i pacjenci mimo wszystko od czasu do czasu wykonują sobie jakieś badania dodatkowe, prawda? Czyli w naszym systemie opieki zdrowotnej jest pewna kontrola ogólnego stanu zdrowia i od czasu do czasu, tak jak mówię, pacjent na ogół poddany jest jakimś badaniom rutynowym, gdzie badanie stężenia cukru we krwi jest jakby badaniem oczywistym i podstawowym. Ale muszę panu powiedzieć, że rzeczywiście, jeżeli pacjent przez lata ma niekontrolowaną cukrzycę, to u tego typu osób na ogół mamy również problem higieniczny. Czyli to jest nie tylko kwestia jakby nieświadomości, że dana osoba jest chora, ale również niskiej świadomości prozdrowotnej. Czyli dana osoba nie chce się leczyć, nie chce kontrolować, nie czuje takiej potrzeby. W związku z czym niestety to często koreluje ze świadomością, jeżeli chodzi o higienę jamy ustnej. I tutaj mamy zasadniczy problem z tym, że takie osoby mają również niedomogę higieniczną, a więc mają właśnie o to, o czym mówiłam, dosyć dużo bakterii w jamie ustnej, a te bakterie właśnie generują stan zapalny. I teraz znowuż idziemy w kierunku cukrzyca, a zmiany w jamie ustnej. I teraz jeżeli mamy nieleczoną cukrzycę, to ta nieleczona cukrzyca powoduje pewne zmiany w funkcji naszego układu odpornościowego. I teraz ta funkcja jest zaburzona, na ogół upośledzona. Pewne komórki, które odpowiadają za odporność, taką pierwszą odporność przeciwbakteryjną, niestety ich funkcja jest zaburzona, upośledzona, zmniejszona. W związku z czym nie ma odpowiedniej reakcji na bakterie.
Jeśli chodzi o tę świadomość, no to może dobrze, że mamy coraz więcej wysoko wykształconych ludzi, bo jak się okazuje, to też z badań wynika i pewnie pani profesor spotkała się z tym, że różnica w liczbie zębów pomiędzy wykształceniem, wyższe, średnie, podstawowe, to jest 7.
Tak, niestety i muszę państwu powiedzieć, że w ciągu ostatnich kilku lat również w naszym zakładzie prowadzone były badania epidemiologiczne u dorosłych mieszkańców Białegostoku w wieku 35-45 lat i potem starszych w wieku 65-70 lat. I muszę państwu powiedzieć, że no dobrze nie jest, czyli mamy rzeczywiście dosyć duży odsetek ludzi, którzy mają dosyć duże braki zębowe, bardzo duży odsetek osób z nieprawidłową higieną jamy ustnej i z różnymi innymi patologiami, które no tak naprawdę nie występują w społeczeństwach zachodniej Europy, szczególnie mówię tutaj o społeczeństwach Szwecji, Norwegii, gdzie świadomość prozdrowotna jest ogromna, także Cóż powiedzieć? Musimy walczyć z tym stereotypem, który mamy, a mianowicie walczyć przede wszystkim z sytuacją taką, kiedy troszeczkę bagatelizujemy takie drobiazgi, bo te drobiazgi niestety takie jak troszeczkę niedomoga higieniczna przez lata generują dosyć duże problemy.
A o tych drobiazgach, które mogą podpowiedzieć, zwłaszcza dentystom, że może być coś na rzeczy, jeśli chodzi o cukrzycę w przypadku konkretnego pacjenta, powiemy za chwilę.
Szlachetne zdrowie.
Dziś gościem audycji jest profesor medycyny Małgorzata Pietruska, kierownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie periodontologii. A mówimy o stomatodiabetologii. To taka nowa koalicja, która się zawiązała dokładnie w tym roku i jej efekty będziemy śledzili. Profesor Leszek Czupryniak, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, to niedawna prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, obecnie członek Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą, uważa, że w Polsce lekarze, dentyści często boją się leczyć chorych na cukrzycę. Czy tak jest rzeczywiście i skąd się to może brać?
No niestety muszę się z panem profesorem zgodzić. Skąd się to może brać? Myślę, że jest to taka nie do końca sprecyzowana obawa przed możliwością wystąpienia jakichś komplikacji podczas leczenia pacjentów z cukrzycą, ale wynika to przede wszystkim z faktu, że lekarze są uczeni w ten sposób, że cukrzyca może powodować jakieś problemy. Powinniśmy właśnie zwrócić uwagę na fakt, że nie cukrzyca jako tako, jako rozpoznanie, ale cukrzyca niewyrównana. Tak, cukrzyca niewyrównana może prowadzić do problemów z w jamie ustnej i leczenie tej choroby w stanie niewyrównanym, leczenie jamy ustnej, szczególnie leczenie chirurgiczne, jakieś ekstrakcje, leczenie przyzębia w stanie niewyrównania cukrzycy może być problematyczne, może związać się z jakimś gorszym gojeniem, głównie z tym, no bo to jest jakby główne przełożenie się cukrzycy na gojenie tkanek przyzębia.
Czyli dentyści boją się, że się źle będzie goiła, a nie tego, że w trakcie samego zabiegu, który wykonują, może się coś stać, ale tam przecież czy ból, czy stres, czy w ogóle ta sytuacja może spowodować duże skoki cukru.
Tak, oczywiście, że może spowodować, ale to są skoki jakby takie, prawdę mówiąc, no, incydentalne, w związku z czym nie jest to jakiś większy problem. Jeżeli, dlatego mówię, tak naprawdę w tych czasach trudno jest nam znaleźć pacjenta, który ma zdecydowanie niewyrównaną cukrzycę, bo nie mówimy tu o pacjentach, gdzie stężenie cukru różni się o 10, 20 czy nawet 30 od prawidłowego, no bo to są naprawdę już jakieś niuanse. Ja mam mnóstwo pacjentów z cukrzycą, mnóstwo pacjentów z innymi chorobami ogólnymi i tak naprawdę leczenie choroby podstawowej to jest prewencja jakichkolwiek problemów, jeżeli chodzi o leczenie w obrębie jamy ustnej. Mówimy tu tak naprawdę tylko o leczeniu chirurgicznym, bo leczenie zachowawcze, czyli leczenie zębów, prawda, leczenie ubytków, leczenie kanałowe, nie jest tu jakimśkolwiek większym problemem.
No jeśli jednak weźmiemy pod uwagę fakt, że co czwarty Polak po 60 choruje na cukrzycę, to leczenie osób z tą dolegliwością jest właściwie codziennością w każdym gabinecie stomatologicznym, prawda?
Tak, absolutnie. To jest dokładnie, takie procenty dotyczą pacjentów z cukrzycą. Tak samo mamy ogromny duży odsetek pacjentów z nadciśnieniem, prawda? W związku z czym no, mamy choroby cywilizacyjne, na które nie mamy wpływu. Coraz więcej mamy osób starszych, prawda, w dobrej kondycji, długowiecznych. Z długowiecznością wiążą się choroby cywilizacyjne, w związku z czym nie bardzo wyobrażam sobie, jak za kolejnych 10 czy 20 lat będziemy leczyć osoby, prawda, które będą miały jeszcze więcej lat i więcej dodatkowych chorób, które mogą się zdarzyć tylko z powodu tego, że mamy coraz więcej lat i z wiekiem nam się dołączają różnego typu problemy ogólne. Także myślę, że cukrzycę należy traktować jako standard we współczesności. Musimy tylko być świadomi tego, że pacjent powinien starać się kontrolować cukrzycę, a więc po prostu pozostawać pod stałą kontrolą diabetologa, a lekarz dentysta, który ewentualnie będzie musiał wykonywać jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne w obrębie jamy ustnej, musi znać właśnie status diabetologiczny danego pacjenta.
To dobrze, ale jeżeli tak się stało, że ktoś nie wie, że jest cukrzykiem, w związku z tym no, nie mówi tego, lekarz też nie wie, ale ogląda jamę ustną i w tej jamie ustnej może zauważyć coś. No i właśnie co może świadczyć o tym, że należy pomyśleć, czy przypadkiem nie ma to związku z rozwijającą się cukrzycą, jakieś objawy, które da się zauważyć właśnie z punktu widzenia dentysty.
Tak, jeżeli tylko musimy tutaj znów zwrócić uwagę na fakt, że musi być to naprawdę porządny problem, prawda? Czyli naprawdę glikemia u danego pacjenta musi być zdecydowanie niewyrównana, żeby móc obserwować bardzo ewidentne zmiany w jamie ustnej. Natomiast jeżeli chodzi o...
Jakie to zmiany?
Tak, to więc to są naprawdę już ewidentnie zauważalne zmiany w jamie ustnej, czyli to jest dosyć duża utrata podstawy kostnej. To jest bardzo intensywny stan zapalny dziąsła. To są ropnie przyzębne. To są naprawdę już takie stany dosyć niepokojące, ale myślę, że pacjenci prędzej czy później jednak decydują się na wizytę u dentysty, dlatego że ten stan wiąże się jednocześnie z bólem, dolegliwościami w trakcie przyjmowania pokarmów, z rozchwianiem zębów, więc to są takie stany terminalne. Ale jeżeli byśmy chcieli poszukać takich objawów, powiedzmy, delikatniejszych, tak, to tutaj należy zwrócić przede wszystkim uwagę na wydzielanie śliny. U osób z niewyrównaną cukrzycą na ogół dochodzi do zmniejszenia wydzielania śliny, a więc mamy troszeczkę uczucia suchości w jamie ustnej i mogą pojawić się także objawy pieczenia. Pieczenia języka, czy pieczenia podniebienia, no gdzieś pieczenia w obrębie jamy ustnej.
Kolor tego języka też
kolor
może się zmieniać.
Kolor języka może się różnić jakoś, może nie różni, ale to już pacjent może troszeczkę nie być w stanie jakby rzeczywiście świadomie i obiektywnie ocenić tego koloru, ale głównie zmniejszenie wydzielania śliny i pieczenie to są takie podstawowe symptomy, które mogą sugerować o występowaniu cukrzycy.
No i wtedy, kiedy widzimy, że coś takiego jest, to warto, żeby stomatolog po prostu zapytał, czy wniknął trochę głębiej w tego pacjenta i dowiedział się, czy nie miał przypadkiem jakiegoś ostatnio badania cukru, czy też nie powinien zrobić takiego badania, a wręcz chyba wskazane byłoby skierować go do laboratorium, żeby zbadał sobie poziom cukru.
Tak, ale w sytuacjach, kiedy rzeczywiście występują tego typu objawy, prawda, czyli jeżeli lekarz dentysta stwierdzi, że dana osoba ma zmniejszone wydzielanie śliny lub objawy typu właśnie pieczenie w obrębie jamy ustnej, to te symptomy jakby już nakazują nam doprowadzić do sytuacji, która w jakiś sposób spróbuje znaleźć przyczyny tego schorzenia, bo to nie jest tylko cukrzyca. To są również inne problemy ogólnoustrojowe, ale ogólnoustrojowe. Czyli jakby lekarz dentysta, mając u siebie na fotelu pacjenta, który skarży się na suchość w jamie ustnej, powinien skierować go do periodontologa czy do chirurga, którzy to lekarze powinni rozpocząć proces diagnostyczny, kierując dalej pacjenta do lekarzy ogólnych, do lekarzy rodzinnych, którzy dalej ewentualnie będą musieli dokonać całego procesu diagnostycznego, w tym oczywiście uwzględnić badania diabetologiczne.
Za chwileczkę powiemy o specjalnej koalicji, która zawiązała się podczas odbywającego się w Polsce Światowego Kongresu Stomatologicznego w Poznaniu.
Szlachetne zdrowie.
Dziś mówimy o stomatodiabetologii, a gościem programu jest profesor medycyny Małgorzata Pietruska, kierownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani profesor, podczas wrześniowego Światowego Kongresu Stomatologicznego w Poznaniu zawiązana została koalicja między stomatologami i diabetologami. Na czym miałaby polegać działalność tej właśnie stomatologiczno-diabetologicznej koalicji?
Myślę, że tutaj ta koalicja miała przede wszystkim na celu powiązanie tych dwóch specjalności. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę pacjenci diabetologiczni wymagają mimo wszystko częstszej kontroli stomatologicznej. Tak jak powiedziałam, nie z powodu tego, że mają rozpoznaną cukrzycę, tylko z powodu tego, że w naszym kraju ciągle jednak mamy dosyć niską świadomość społeczną, jeżeli chodzi o utrzymanie reżimu higienicznego w jamie ustnej. I tutaj, jeżeli mamy pacjentów, którzy rzeczywiście mają absolutnie idealny poziom higieny i rozpoznaną cukrzycę, to tak jak powiedziałam, to nie są pacjenci, którzy są specjalnie narażeni na jakiekolwiek problemy w jamie ustnej. Mówiąc również o sytuacji, kiedy naprawdę mamy dobrze kontrolowaną cukrzycę. Ale takich pacjentów na pewno jest niewielu, gdyż zawsze jakaś niedomoga higieniczna istnieje. I ta koalicja przede wszystkim między diabetologami a stomatologami powinna mieć na celu uwrażliwienie pacjenta na higienę jamy ustną, na higienę jamy ustnej i na szukanie ewentualnie drobnych symptomów, które mogłyby świadczyć o tym, że w jamie ustnej pojawiają się jakieś drobne objawy zapalenia typu zwracanie uwagi na drobne krwawienia z dziąsła, prawda, które już pokazują nam, że coś jest nie tak, że to drobne krwawienie to jest właśnie drobny stan zapalny, który nieleczony przez miesiące może doprowadzić do bardziej poważnych konsekwencji typu utrata podstawy kostnej, prawda, i utrata jakby stabilności uzębienia i dalej kolejne problemy, które z tego wynikają, z utratą zęba włącznie.
A czy spotkała się pani tu w naszym regionie z jakimiś efektami takiej współpracy diabetologów i dentystów? Czy w ogóle słyszała pani, że gdzieś coś takiego się dzieje?
Myślę, że tak. W obrębie naszego Uniwersytetu Medycznego od lat istnieją duże związki pomiędzy stomatologią a kliniką endokrynologii. W związku z tym te zażyłości są dosyć duże i zarówno świadomość lekarzy pracujących w uniwersytecie, jak i lekarzy diabetologów właśnie z kliniki endokrynologii. To jest dosyć już wieloletni związek i on opiera się również na wspólnych doświadczeniach klinicznych, jak również na badaniach naukowych między właśnie kliniką a stomatologią. Także na pewno jeżeli chodzi o naszą uczelnię, to tutaj my większych problemów z kooperacją i z tym utrzymaniem tego związku nie mamy.
No ale jeśli chodzi o pacjentów, to oni przeważnie korzystają z gabinetów pozaklinicznych i w związku z tym, czy właśnie to tego rodzaju koalicja, o której mówimy, może spowodować, że ten lęk wśród dentystów leczenia osób z cukrzycą zniknie albo w ogóle go nie będziemy obserwować, czy też no, nie będzie takich sytuacji, że jeżeli ktoś przychodzi i mówi, mam cukrzycę, a nie, to proszę iść do innego lekarza.
Tak, ja myślę, że to jest troszeczkę takie jakby działanie na wyrost, jeżeli chodzi o lekarza. Mianowicie to jest taka obawa przed no, trudno sprecyzowanym jakimś problemem, prawda? Więc tak jak mówiłam, pacjenci z cukrzycą nie są pacjentami problematycznymi, z wyrównaną cukrzycą. W związku z czym my też staramy się jakby edukować lekarzy, prawda? Żeby jednak żeby nie bali się słowa cukrzyca, bo to nie jest żaden wyrok, to nie jest żaden problem, jeżeli chodzi o leczenie.
Mówi pani o lekarzach dentystach.
Mówię o lekarzach dentystach. Tak to wynika właśnie z tego, no, z tej wiedzy sprzed lat, kiedy pacjenci diabetologiczni nie byli leczeni tak, jak trzeba w mniemaniu współczesnym, prawda? Czyli były inne metody leczenia, mniej doskonałe, jak również inna świadomość pacjentów. W związku z czym wtedy mieliśmy po prostu ogromny problem z dużym procentem pacjentów właśnie z niewyrównaną cukrzycą. Tych pacjentów jest teraz niewielu, a jeżeli mamy nawet pacjenta z niewyrównaną cukrzycą, to na pewno nie są to pacjenci, których problem niewyrównania jest duży. To są jakieś niuanse, które, no może nie to, że niuanse, ale to nie jest taki duży problem, jak przed laty mieliśmy, prawda? W związku z czym ta obawa lekarzy dentystów przed leczeniem pacjentów z cukrzycą właśnie wynika z kompletnie innego poziomu pacjenta, który teraz mamy.
Z tego, co pani mówi, wynika, że jest to na razie etap bardziej edukacyjny niż praktyczny, gdzie konkretnie lekarze dentyści wyłapują przypadki chorych na cukrzycę, bo tych już wcześniej na pewno ktoś wynalazł, albo też oni sami doszli do wniosku, że trzeba się zbadać i znajdują u siebie. Jednak może się tak zdarzyć, że w przypadku wizyty kogoś, kto do tej pory nie zwracał uwagi na cukrzycę, właśnie taki dentystyczny problem może ujawnić również to, że jest chory na cukrzycę.
Tak, oczywiście. Tym bardziej, że lekarz dentysta, który widzi pacjenta, który ma zdecydowanie problem z próchnicą, jakieś no, liczne zęby z ubytkami próchnicowymi, czy też problem z przyzębiem, to jest rzeczywiście pacjent, na którym się trzeba pochylić, bo trzeba znaleźć powód, z powodu którego takie zmiany się pojawiły, prawda? Oczywiście jakby generalizując, trzeba wziąć pod uwagę fakt, że wszystko jest w rękach świadomości pacjenta i higieny. To jest jakby główny powód. Ale w momencie, kiedy pacjent będzie leczony przez dentystę, prawda? Kiedy będzie w trakcie terapii, kiedy będzie usunięty kamień, będzie wykonany jakiś szereg zabiegów już higienizacyjnych i kiedy nawet będziemy widzieć progresję w statusie higienicznym, prawda? Czyli dana osoba będzie ewidentnie miała lepszy status higieniczny, a nie będziemy mieć ewidentnej poprawy, jeżeli chodzi o status tkanek przyzębia, prawda? Czyli higiena nam się poprawi, natomiast
efektów nie
będzie, prawda? Będziemy widzieć, że dziąsła dalej krwawią, są rozpulchnione, pacjent narzeka na jakieś dolegliwości bliżej nieokreślone, to w tym momencie lekarz dentysta musi zwrócić uwagę na ogólnoustrojową przyczynę takiego problemu. I tutaj cukrzyca wychodzi oczywiście jako czynnik taki przodujący, prawda, najczęściej występujący w społeczeństwie.
Pani profesor, to zatem czy stomatodiabetologia jest już faktem, czy dopiero może być faktem, czy jest tylko taką fantazją?
Myślę, że może fantazją nie, natomiast jest faktem niewątpliwie w ośrodkach, gdzie mamy zlokalizowane i zarówno bardziej wyspecjalizowane jednostki diabetologiczne i dentystyczne, prawda? Czyli raczej w większych miastach, w miastach uniwersyteckich z tym kontaktem między diabetologami a stomatologami raczej problemu nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości, no to zdecydowanie myślę, że i zarówno diabetolodzy wymagają większego uświadomienia w konieczności kontaktów z dentystami i vice versa. Także cały czas musimy brać pod uwagę konieczność edukacji obu stron, no, w celu przede wszystkim poprawy dbałości o status jamy ustnej naszych pacjentów.
Czyli zaryzykuję taki skrót tego, co pani powiedziała, że w większych ośrodkach, gdzie jest medycyna kliniczna, to już jest to faktem, natomiast w mniejszych miejscowościach niestety jeszcze ciągle fantazją.
No, mogę się zgodzić, ale myślę, że możemy trochę przyłożyć więcej starań do tego właśnie, żeby urzeczywistnić tą fantazję, i urzeczywistnienie to jest jednak coś, co jest celem i lekarzy, i takich ośrodków, takich jednostek jak radio, w związku z czym bardzo się cieszę, że pan redaktor znalazł taki emocjonujący temat.
Za chwileczkę powiemy, jaka powinna być prawidłowa higiena jamy ustnej, bez względu na to, z jaką chorobą mamy do czynienia lub jej w ogóle nie mamy.
Szlachetne zdrowie.
Niespełna 7 minut brakuje do 15. To już ostatnia odsłona tematu stomatodiabetologii. Gościem programu jest profesor medycyny Małgorzata Pietruska. Pani profesor, jak powinna wyglądać prawidłowa higiena jamy ustnej? Jakie zmiany powinny nas zaniepokoić, skłonić do dodatkowych badań?
Higiena jamy ustnej to nie jest coś, co jest jakimś demonicznym problemem, o którym powinniśmy długo mówić. Żeby utrzymać prawidłową higienę jamy ustnej, tak naprawdę wedle danych naukowych wystarczy raz, ale prawidłowo oczyścić jamę ustną za pomocą szczotki. No ale oczywiście...
Raz na dzień.
Raz na dobę.
No właśnie.
I po takim działaniu, po prawidłowym oczywiście oczyszczeniu, mamy sytuację taką, kiedy tak naprawdę mamy prewencję chorób przy zębie, czyli nie rozwinie się stan zapalny w dziąśle. Natomiast jest to zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o prewencję próchnicy. Dlatego, że jakby prewencja próchnicy wymaga częstszego mycia uzębienia i w związku z czym polecamy jednak oczyszczanie jamy ustnej za pomocą szczotki 3 razy dziennie, czyli po głównych posiłkach, po śniadaniu, po obiedzie i po kolacji. No oczywiście, jeżeli po obiedzie nie ma szans, no to te dwa cykle oczyszczania, czyli po śniadaniu i po kolacji, są absolutnie wystarczające. Musimy to zrobić prawidłowo, czyli wykonać odpowiednie ruchy szczotką, czy też użyć szczotki elektrycznej. I tutaj też pamiętajmy, że szczotki elektryczne nie są panaceum na brak chęci do oczyszczania, czyli jeżeli pacjent chce umyć prawidłowo jamę ustną, chce umyć prawidłowo zęby, to umyje każdą szczotką. Musi wykonać tylko kilka prawidłowych ruchów. Taki proces czyszczenia trwa 2 minuty i to jest wszystko tak naprawdę.
Natomiast, co powinno zaniepokoić, jeżeli zauważymy u siebie w jamie ustnej?
Tak naprawdę pierwszym objawem niepokojącym to jest krwawienie z dziąsła. I ten objaw świadczy o istnieniu stanu zapalnego. I w związku z czym nie należy go bagatelizować, dlatego że czasem rzeczywiście są to jakieś drobne stany, które się mogą przyplątać przypadkowo, ale mimo wszystko, jeżeli taki krwawienie utrzymuje się przez kilka kolejnych dni, należy jednak skierować się do dentysty.
I wtedy zasięgnąć takiej szczegółowej porady.
Zdecydowanie tak. I na ogół potrzebne jest jakieś drobne działanie oczyszczające w danym rejonie, gdzie to krwawienie występuje.
A przez jaki czas takie krwawienie może się nam pojawić i jeszcze nic nie spowodować w naszym organizmie?
To tutaj trudno na to pytanie odpowiedzieć, prawdę mówiąc, dlatego że no nie powinniśmy jednak z tym stanem zapalem długo chodzić, czyli około tygodnia, jeżeli utrzymuje się jakieś powtarzające się krwawienie z tych samych rejonów w jamie ustnej, to powinniśmy skierować się wtedy do dentysty.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była profesor medycyny Małgorzata Pietruska, kierownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie periodontologii. Dziękuję pani ślicznie.
Dziękuję serdecznie.
Tę audycję i wszystkie archiwalne z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok, a sugestie dotyczące tematów kolejnych audycji można przesłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu Marcin Kozłowski i popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.